Słowo, którym się chcę z wami dzisiaj dzielić, pochodzi z kazania nad kazaniami. Ja tak nazywam kazanie na górze. To nazywa się to kazanie na górze, a ja nazywam to kazanie nad kazaniami, dlatego że uważam, że jest to fundament nauczania chrześcijańskiego. Kazanie Jezusa wygłoszone na początku swojej misji na ziemi, swojej publicznej służby i myślę, że później wielokrotnie powtarzane. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Bardzo znana wypowiedź naszego Pana. Chciałbym jej dzisiaj troszeczkę czasu poświęcić. Strona 1034. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Bardzo proszę, abyśmy skłonili głowę. Chciałbym się modlić jeszcze. Panie Boże, dziękuję Tobie za słowo Twoje, które nam dajesz, które zostało podane przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, później zapisane przez Twoich sług apostołów, Panie, a dzisiaj przez Ducha Świętego jest przekazywane Twojemu Kościołowi. Panie, proszę Cię, aby to Słowo dzisiaj do nas przemawiało, aby nas poruszało, aby Twój Duch wprowadzał nas w poznanie Twojego Słowa i by przynosiło życie. Dziękuję Ci, Panie, że Twoja łaska jest wielka, Panie, Ty nas miłujesz i dlatego chcesz nas posilać Twoją prawdą, Twoim Słowem. Proszę Cię o otwarte serca, otwarte umysły. Proszę Cię też, Panie, by wszelka przeszkoda w nas została usunięta. Panie, byśmy nie martwili się sprawami tego świata doczesnymi, by one teraz nie zajmowały naszego umysłu, ale nasz umysł był taki chłonny na działanie Twojego Ducha. O to Cię, Ojcze, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Fragment ten został zatytułowany przez tłumaczy Dwie drogi. Dwie drogi. I przeważnie, gdy czytamy ten fragment, to myślimy o dwóch drogach. Ale zauważmy, możemy zauważyć, czytając ten fragment, że o wiele więcej elementów występuje w tym tekście niż tylko dwie drogi. O wiele więcej. Bo tam na przykład oprócz dwóch dróg występują jeszcze dwie bramy. Mało tego, tam jeszcze występuje zatracenie i życie wieczne. Występuje inaczej jezioro ogniste i Królestwo Boże. Występują dwie grupy ludzi. Tłum i mniejsza grupa ludzi, którzy wchodzą na którąś z tych dróg. A więc jest o wiele, wiele więcej elementów w tym nauczaniu Jezusa niż tylko dwie drogi, chociaż autorzy, tłumacze zatytułowali ten fragment Dwie drogi. Ja generalnie chciałbym się skupić dzisiaj na wąskiej drodze. Na wąskiej drodze. Chciałbym coś powiedzieć na temat wąskiej drogi, o której tutaj Jezus mówi. Ale zanim do tego przejdę, to pozwólcie, że pokrótce wspomnę o pozostałych elementach. Króciutko je omówię, pozostałe elementy, które tutaj występują. Mianowicie na początku chciałbym powiedzieć o szerokiej bramie. Szeroka brama. Nie wiem, czy bramę floriańską można nazwać szeroką bramą. Nie, to nie jest szeroka brama. Tutaj mi fachowiec pomówi, że nie, więc ja pokornie zgadzam się, że to nie jest szeroka brama. Ale generalnie szeroka brama mówi nam o tym, że naraz może mogą przechodzić tłumy, przejeżdżać. No, w dzisiejszych czasach to byśmy to porównali do jakiejś takiej, nie wiem, szerokiego tunelu, gdzie tam mogą wjeżdżać naraz. Kilka pasów ruchu jest w jedną stronę. I tutaj Jezus mówi, że o szerokiej bramie. I można zadać sobie pytanie, co to jest szeroka brama i kiedy przechodzimy przez tą szeroką bramę, kiedy człowiek przechodzi przez szeroką bramę. Bo żeby znaleźć się na drodze, trzeba najpierw przejść przez bramę. Taki jest myśl tutaj obydwóch tekstów, jak gdyby wypowiedzi. Najpierw jest brama, później jest droga. Najpierw jest brama, później jest droga. Najpierw jest szeroka brama, a z szeroką bramą jest szeroka droga, byśmy to obrazowo zilustrowali. Mamy wąską bramę, a za wąską bramą mamy wąską drogę. To nie jest tak, że wąska droga prowadzi do wąskiej bramy. Nie. Mamy bramę, a następnie mamy drogę. A więc najpierw jest szeroka brama. Jest powiedziane, że wielu przez nią przechodzi przez tą szeroką bramę. I gdybyśmy zadali właśnie odpowiedź na to pytanie, co to za brama i kiedy przez nią przechodzimy, to odpowiedź może być tylko jedna. Szeroka brama dla ludzkości została otworzona w ogrodzie Eden. Tam została otworzona szeroka brama. W momencie grzechu Adama, w momencie grzechu Adama i Ewy, żeby było porówno, żeby żadna płeć nie była tutaj wyróżniona, albo jedna bardziej oskarżona, a druga mniej oskarżona. Każdy ma swój udział i Adam ma swój udział i Ewa. Ja bardziej usprawiedliwiam Ewę. Gdy analizuję historię z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Dla mnie Ewa, no, jest bardziej, spróbuję ją bardziej usprawiedliwić niż Adama, bo to, że Ewa zgrzeszyła, to rozumie, bo była kuszona przez diabła, a Adam, wydaje mi się, że zrobił to zupełnie dobrowolnie. Tam nie ma elementu pokuszenia w stosunku do Adama, ale ten aspekt pomijmy na inne kazanie. Gdy będziemy mieli kazanie, widzę, że siostry się uśmiechnęły, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Niestety chyba. To nie zmienia faktu. Kogo bardziej usprawiedliwiamy, nie ma znaczenia. Niektórzy mówią, wszystko winna Ewa, bo zerwała te, jeszcze dodają jabłko, ale to nie było jabłko. A więc tą tutaj, co mamy, to nie po ogryzku. Dlatego, że niestety, ale to jest po prostu nasza interpretacja, że to było jabłko. Ja nie wiem, czy w Edenie chociaż jedna jabłoń rosła. To był owoc. Po prostu to był owoc z drzewa poznania dobra i zła. A my od razu zrobiliśmy z tego jabłuszko i już wiemy, skąd tak człowiek jest ukształtowany, no bo Adam miał problemy z ogryskiem. Ale to nie od tego. Więc człowiek, szeroka brama dla człowieka, dla ludzkości otwarła się w Edenie. W momencie, w którym Adam i Ewa zgrzeszyli, przekroczyli Boży nakaz, przekroczyli Boże prawo. I od tej pory dzieje się tak, że wszyscy ludzie przychodząc na ten świat przechodzą przez szeroką bramę, w sensie duchowym przechodzą przez szeroką bramę. Rodzą się grzesznikami, rodzą się jako ludzie grzeszni. Mimo tego, że nie mają grzechów tak zwanych własnych, czyli jeszcze nic złego ani dobrego nie zrobili, czyli własnych grzechów ani żadnych własnych dobrych ani złych uczynków nie posiadają, ale w swej naturze rodzą się grzesznikami, przechodzą przez szeroką bramę i wszyscy myśmy przez szeroką bramę przeszli. To jest dziedzictwo Adama i Ewy, dziedzictwo, które mamy z tamtego wydarzenia, z tamtego grzechu. Jesteśmy obciążeni grzesznością. Przechodzimy przez szeroką bramę poprzez nieposłuszeństwo Adama i Ewy i znajdujemy się na szerokiej drodze. Dlatego, że każdy człowiek po urodzeniu, czy później, gdy wzrasta, znajduje się na szerokiej drodze, dlatego, że znajduje się na drodze, która w konsekwencji prowadzi go na zatracenie. Na zatracenie. Znajduje się na drodze życia, która go prowadzi na zatracenie. A na zatracenie prowadzi tylko jedna droga. Szeroka droga. I na tej drodze znajdują się ludzie. Myśmy się wszyscy na tej drodze znajdowali. Myśmy przeszli przez szeroką bramę i znaleźliśmy się na szerokiej drodze i szeroką drogą ludzkość podąża. Podąża szeroką drogą. Gdybyśmy spróbowali sobie zanalizować szeroką drogę, to dzisiaj oczywiście byśmy to przyrównali do naszych dróg, do chociaż nie ma za bardzo do czego przyrównywać, jeżeli chodzi o nasz tutaj obszar geograficzny. Ale spróbujmy wytężyć naszą wyobraźnię i możemy to przyrównać do naszych współczesnych dróg. Chociaż Jezus to mówił w określonym kontekście historycznym. Wtedy nie było autostrad. Ale my możemy to przyrównać do szerokiej drogi. I od czasu do czasu zdarza mi się, że znajdę się na szerokiej drodze. Od czasu do czasu, bo przeważnie się jeździ normalnymi drogami, a od czasu do czasu na szerokiej drodze, w sensie, już mówię, nie w sensie duchowym, bo widzę takie przerażenie w oczach niektórych. Przerazili się, że pastor znajduje się od czasu do czasu na szerokiej drodze. Ale nie, teraz mówię o takiej drodze do podróżowania. Gdy na przykład jadę samochodem, znajduję się na szerokiej drodze i próbuję się przyglądnąć, jak Polacy jadą na szerokiej drodze. Na przykład z Krakowa do Katowic. Jak jadą? Ile się da? Ile się da? Na szerokiej drodze jedzie się, ile się da. A ja jadę wolno, bo nie mam... No po prostu jadę wolno, bo szybciej nie mogę. Gdybym mógł... Gdybym mógł, to może bym jechał szybciej, ale no próbuję, ale nie mogę. Nie wiem, nie mogę jechać szybciej, więc mogę na przykład sobie liczyć krzyże. Mogę sobie policzyć krzyże, bo jadę wolniej i widzę je. A może kto jedzie szybciej, to nie widzi. Przy drodze. I od czasu wystarczy tak, taką na przykład zrobić sobie przerwę półroczną i znów się przejechać i znów przybyło. Znów przybyło krzyże. Więc ta szeroka droga wcale się nie okazuje taką drogą bezpieczną w tym sensie fizycznym. To nie jest to taka bezpieczna droga. Krzyży coraz więcej przy autostradzie między Krakowem a Katowicami. I w drugą stronę tak samo. Coraz więcej. Ale z tego, co ja zauważyłem, jeżeli chodzi o szeroką drogę, to właśnie na szerokiej drodze mamy takie zasady, że każdy się poczuwa, żeby tam no, jak najszybciej być w Katowicach. Ale gdy przełożymy to na nasze na duchowe zasady, to na szerokiej drodze, można powiedzieć, nie obowiązują, obowiązują inne zasady niż na drodze wąskiej. Bo wystarczy, że na tej drodze do Katowic jest nagle ograniczenie. 100, później 60, później 40 i zwężenie jednostronne albo zmiana organizacji ruchu. Zwężenie. I nagle się okazuje, że wszystkie te samochody zwalniają, ustawiają się w sznureczek i ładnie po kolei, jeden za drugim, już po wąskim odcinku jedzie sznureczkiem. Jeden za drugim. A więc na szerokiej drodze obowiązują inne zasady poruszania się, a na wąskiej drodze inne zasady poruszania się. Bym powiedział, że na szerokiej drodze, tej sensie duchowym, to obowiązują, po prostu każdy żyje według swoich zasad. Na szerokiej drodze, tej duchowej, o której tu Jezus mówi, każdy żyje według własnych zasad, bo ma duże pole manewru. Może i z prawej, i z lewej wyprzedzać, i na trzeciego, i na czwartego. Jak mu wygodnie. Na szerokiej drodze jest to możliwe. Każdy żyje według swoich zasad. I właśnie szeroka brama, przez którą przechodzimy, później nagle znajdujemy się na szerokiej drodze, dorastamy, zaczynamy żyć na tej szerokiej drodze. Na szerokiej drodze jest, można powiedzieć, więcej dozwolone. Jest więcej dozwolone. Człowiek zaczyna żyć według swoich zasad. Zaczyna postępować tak, jak jemu się wydaje, że jest właściwe i słuszne. I niezależnie od tego, czy jesteś człowiekiem, mówiąc w takim języku, w spojrzeniu tym, powiedzmy, ludzkim, dobrym, czy człowiekiem złym, czy jesteś porządnym grzesznikiem, czy złym grzesznikiem. Niezależnie od tego, czy jesteś religijnym człowiekiem, czy jesteś niereligijnym człowiekiem, poruszasz się według bardziej własnych zasad, kierujesz się własnymi zasadami w życiu. Czasami religia nam tam pomaga, ale też nie zawsze w dobrą stronę. A więc szeroka brama zaczęła się w Edenie, znajdujemy się na, później po niej człowiek znajduje się na szerokiej drodze i zmierza tą szeroką drogą. Fajnie mu się nawet może nieraz wydaje, że mu się dobrze jedzie tą szeroką drogą, tylko problem jest jeden. Wiecie, jaki jest problem, jeżeli chodzi o szeroką drogę? Koniec. Koniec, tam jest problem. Wiecie, w pewnym momencie nagle pojawi się problem. Nagle się dobrze jedzie, ale w pewnym momencie się pojawi problem na szerokiej drodze. Mianowicie jest powiedziane, że na końcu jest zatracenie. I my byśmy teraz nieraz tak nawet chcieli w naszym życiu połączyć, żeby tak szeroką drogą dojść do życia wiecznego. W pewnym momencie jakoś tak, żeby się te drogi, nie wiem, skrzyżowały i my hobby już jesteśmy w życiu. A to się nie da, bo dlatego, że szeroka droga kończy się zatraceniem, tam jest na końcu jezioro ogniste. Mało tego, ona się nagle przerwie. To też jest bardzo ciekawe, że ta droga szeroka, ona się nagle skończy. To nie będzie takie powolne wyhamowywanie, ostrzeganie nas tutaj, wszystko. Ona się szybko skończy i nagle znajduje się jezioro ogniste. I druga przeciwstawna do tej sytuacja to jest ciasna brama. Wąska brama, ciasna brama. Jezus mówił teraz, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. A więc ciasna brama. Wąska brama. I teraz znów próbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to za brama i kiedy przez nią przechodzimy? Co to za brama i kiedy przez nią przechodzimy? I znów, jeżeli byśmy postudiowali Nowy Testament, na przykład w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 7, 9 werset, Pan Jezus powiedział, ja jestem drzwiami dla owiec. Tam w oryginalnym jest słowo użyte brama. Ja jestem bramą dla owiec. Ja jestem bramą dla owiec. Kto przeze mnie wyjdzie i wejdzie i wyjdzie zbawiony, zbawiony będzie. Wyjdzie i wejdzie. Brama, przechodzimy przez bramę. Tą bramą, o której tu jest mowa, jest sam nasz Pan, sam Jezus. I człowiek, żeby się znalazł na wąskiej drodze, która prowadzi do życia wiecznego, musi najpierw przejść przez wąską bramę. Musi się zetknąć, spotkać z Chrystusem. W tym momencie on jest, no, jest przedstawiony jako brama, która nas wprowadza na wąską drogę. Nie można inaczej wskoczyć na wąską drogę, omijając bramę, omijając Jezusa. Jezus jest wąską bramę, bramą, przez którą wchodzimy na wąską drogę. Innego wejścia tam nie ma. Nie da się przeskoczyć, ominąć tego faktu. W duchowy sposób jest tylko taka jedyna możliwość. Człowiek musi przejść przez wąską bramę. A więc musi w swoim życiu spotkać się z osobą Jezusa Chrystusa. Musi go odnaleźć. Gdy tam jedziesz tą szeroką drogą, to w pewnym momencie musi ci coś pokierować i wskazać ci inną bramę. Musi ci wskazać Chrystusa. I teraz masz do wyboru, musisz się zdecydować. Czy dalej będziesz myślał, o, wolę autostradą, wolę szeroką, czy spojrzysz na wąską bramę, na Jezusa, tego, który był ukrzyżowany za ciebie, po to, żeby cię z tej szerokiej drogi sprowadzić. To jest Chrystus ukrzyżowany. On został ukrzyżowany przy krzyżu po to, żeby cię właśnie z tej drogi sprowadzić i ty się zdecydujesz na przejście przez wąską bramę. Spotkać się z Chrystusem, wejść. Wejść przez Niego. To jest też ciekawy obraz, bo tam jest mowa o tym, że trzeba wejść i wyjść. A więc mamy bramę, trzeba wejść i wyjść. I to jest wąska brama, więc wchodzimy z bagażem grzechu, z całym bagażem wchodzimy, a później przez ta wąska brama spowoduje to, że musimy ten bagaż co zrobić? Zrzucić, zostawić i wejść na wąską. W tej bramie zostawiamy cały swój ten negatywny dorobek naszego życia. Całą naszą grzeszność i wszystkie nasze popełnione grzechy w wąskiej bramie. Pan Jezus kiedyś mówił o uchu igielnym. Igły w tamtych czasach wyglądały nieco inaczej niż nasze współczesne igły. Wiecie, jakie my mamy igiełki takie, że to trzeba być, no, naprawdę mieć wzrok super, żeby sobie nawlec. Albo teraz są już takie urządzenia, które pomagają i bez problemu możemy teraz już igłę nawlec. Te igły wyglądały nieco inaczej. Były z innego materiału wykonane, zupełnie z innego materiału. Ale jest taka hipoteza na temat tego ucha igielnego, o którym mówił Pan Jezus, że w Jerozolimie była taka brama, którą nazywano ucho igielne. Chociaż, no ja mówię, że jest to hipoteza, dlatego że nie można, że wiadomo, że Jerozolima została zburzona, zniszczona, tamtej Jerozolimy z czasów Chrystusa, nie znamy tamtej Jerozolimy z czasów Chrystusa, nie znamy murów Jerozolimy z tamtych czasów, nie znamy. To wszystko zostało wybudowane już po Chrystusie. To, co dzisiaj mamy i mury Jerozolimy, to wszystko po Chrystusie powstało. Więc tamtej Jerozolimy nie znamy. Podobno była brama, którą nazywano ucho igielne i jeżeli główne bramy Jerozolimy były na noc pozamykane, to jeszcze była ta brama ucho igielne, przez którą można było wejść do miasta. Ale ta brama była tak wąska i tak po prostu tak wąska, że człowiek mógł się prześliznąć, ale bardzo duży problem miało się zwierzę przecisnąć przez to. Na przykład wielbłąd nie mógł przejść. Wielbłąd, żeby mógł przejść przez ucho igielne, to musiał zostać całkowicie rozładowany. Mało tego, on się musiał gdzieś skulić na swoje tam nogi i się wczołgać praktycznie przez tą bramę, a więc to był ogromny wysiłek dla tego wielbłąda, aby mógł przejść przez tą bramę, którą nazywano ucho igielne. A więc z tego punktu widzenia Pan Jezus mówił, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, czyli nie jest to niemożliwe. Jest to możliwe, ale jest to ogromny wysiłek i nie każdy się zmieścił, jak akurat był taki, co wiecie, dorodny wielbłąd, i akurat nie był świeżo po podróży, akurat mógł mieć problem. Ale było to możliwe, żeby się przecisnąć przez ucho igielne. I właśnie wąska brama miała to do siebie, że należało, że przez wąską bramę, gdy przechodzimy, musimy zrzucić z siebie obciążenie naszego życia, naszą grzeszność. To wszystko, co jest negatywne. W momencie zetknięcia się z Chrystusem przeżywamy przebaczenie grzechów, oczyszczenie, nowonarodzenie i te wszystkie wspaniałe rzeczy, które dobrze znacie z własnego przeżycia i o których mówić nie muszę. A kto nie zna, to jak i będę mówił, to i tak nie będzie tego smakował. No i tak, niestety. Niestety trzeba to przeżyć. A więc dzisiaj masz na tym nabożeństwie okazję, abyś możesz przeżyć i spotkać się z wąską bramą w swoim życiu. Przejść przez tą bramę. Zrzucić cały bagaż. Zawrócić z szerokiej drogi. Przejść przez wąską bramę. I gdy przechodzimy przez wąską bramę, to za wąską bramą mamy wąską drogę, która nas prowadzi do żywota. I właśnie o tej drodze coś więcej chciałbym powiedzieć. Teraz już jesteśmy na wąskiej drodze. Już żeśmy się nawrócili. Przez Chrystusa żeśmy przeszli. Już jesteśmy na właściwej drodze, dobrej drodze, która nas prowadzi do życia wiecznego. I teraz pierwsze nasze skojarzenie, wąska droga. Jak nam się kojarzy w ogóle wąska droga? Z czym to skojarzymy? W zależności od tego, jakie mamy takie bogactwo naszych doświadczeń. Bo na przykład jednemu wąska droga skojarzy się z podróżami, czy z wycieczkami w górach, ze wspinaniem się gdzieś tam po jakichś trasach turystycznych. Z tym się skojarzy wąska droga. Innemu wąska droga skojarzy się znów właśnie ze ścieżką jakąś gdzieś tam przez łąkę. Innemu się skojarzy znów, jak ktoś akurat dłużej jeździ samochodem, to właśnie z taką drogą gdzieś tam wiejską, wąska droga, gdzieś tam ledwo się jedzie. I właśnie teraz nasza wyobraźnia zaczyna pracować. Posłuchajcie, nasza wyobraźnia zaczyna pracować i my zaczynamy mieć swoje wyobrażenie na temat wąskiej drogi. Jeden właśnie będzie ją przyrównywał do ścieżki w górach, inny właśnie do jakiejś tam innej drogi, jeszcze inny do innej drogi. Takie mamy wyobrażenie, że ta wąska droga, od razu nam się kojarzy, że jest to droga kręta, że jest to droga też w pewnym sensie trochę niebezpieczna, no bo wąska, no to i niebezpieczna, że można się tam, no różne rzeczy mogą się na tej drodze wydarzyć. Ale zauważcie, Pan Jezus nic takiego nie powiedział. Nic takiego nie powiedział. On powiedział, że jest wąska brama i za wąską bramą jest wąska droga. I nic więcej nie powiedział na ten temat. Tutaj już bardziej pracuje teraz nasza wyobraźnia. Nasza wyobraźnia. Bo Pan Jezus nic więcej nie powiedział na temat wąskiej drogi. Jaka ona jest? Jaka ona jest? Po prostu powiedział tylko jedną rzecz. Że jest wąska w stosunku do tamtej. Ale czy ona jest zakrzywiona, pokręcona, czy jest stroma, czy jest w górę, czy w dół, tego już w tym tekście nie ma po prostu. Tego już tu nie ma. I właśnie, żeby sobie lepiej scharakteryzować tą drogę, żeby ją lepiej scharakteryzować, żebyśmy mogli bardziej poznać drogę, po której kroczymy, nie wystarczy tylko uruchomić naszą wyobraźnię. Trzeba po prostu uruchomić Boże Słowo. Przyglądnąć się Pismu Świętemu, co Pismo Święte dalej mówi nam na temat drogi, po której my kroczymy. Drogi, którą jest w ogóle sam Pan, sam Chrystus, bo On jest też tą i drogą. To nie jest tak, że za bramą już koniec. My mamy bez przerwy, idziemy bez przerwy, mamy bez przerwy kontakt z Nim, idziemy. I teraz coś więcej na temat tej wąskiej drogi. Pozwólcie, że posłuży mi do tego księga proroka Izajasza. Prorok Izajasz jest nazwany Ewangelistą Starego Testamentu. W księdze Izajasza jest najwięcej nowotestamentowych treści i myśli z wszystkich ksiąg Starego Testamentu. W księdze proroka Izajasza. Więc pozwólcie, że sięgniemy do księgi proroka Izajasza, abyśmy mogli lepiej i bardziej scharakteryzować sobie tą wąską drogę, po której kroczymy do żywota. Do żywota. Jest to droga, która nas prowadzi do żywota. I pozwólcie, że zacznę od księgi proroka Izajasza, 40 rozdział. 40 rozdział. Księga proroka Izajasza, rozdział 40. Czytamy takie słowa. Werset 3. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocze niech się stanie doliną. Przygotujcie drogę pańską. I zobaczcie, tutaj, gdy jest mowa o drodze pańskiej, o przygotowaniu drogi pańskiej, to jest mowa, w duchowym sensie jest mowa o następujących obrazach. Góra niech będzie obniżona, dolina niech będzie podniesiona, czyli jest to normalny proces równania terenu. Nie wiem, gdybyśmy zwrócili uwagę, jak są budowane drogi, to na przykład jest droga budowana w jakimś terenie, to w jednym miejscu musi być część ziemi usunięta, po to, by była nadsypana w innym miejscu, gdzie jest dolina. I tu jest mowa dokładnie o tym samym. To, co góry niech będą obniżone, doliny niech będą podniesione, aby ta droga była jaka? Równa. Aby ta droga była równa. I właśnie, gdy zastanawiałem się, gdy analizowałem tą wąską drogę, o której mówił Pan Jezus, w kontekście innych wypowiedzi na temat pańskiej drogi, Bożej drogi, to wypowiedzi są jednoznaczne, że jest to droga wyrównana. To nie jest droga, na której są bez przerwy kamienie i dziury i idziesz na tej drodze i nie wiesz, kiedy sobie staw skokowy skręcisz. Idziesz, jesteś na Bożej drodze. Jesteś na Bożej drodze, ale co chwilę na tej drodze się potykasz, potykasz o kamienie, wywracasz. Wręcz przeciwnie, jest tu mowa o tym, że to, co wysokie, niech będzie obniżone. Doliny niech będą podniesione. Niech ta droga będzie wyrównana. Jest to droga wąska, ale jestem w 100% przekonany, że jest to droga równa. I że jest to droga, jeszcze jedną rzecz powiem, że jest to droga prosta. Jest wąska, ale jest równa i jest prosta. Widzę, że nie jesteście przekonani, więc Izajasz 26,7. 26,7. 26,7. Ścieżka sprawiedliwego, nie wiem, czy już macie stronę 771. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Równa jest droga sprawiedliwego, ty ją prostujesz. Prosta jest droga sprawiedliwego. Wiecie, bo po tej drodze idą sprawiedliwi. To jest ich droga. To jest pańska droga, bo on jest tą drogą, ale to jest także ich droga, bo po tej drodze idą ci, którzy już przeszli przez wąską bramę. I jest powiedziane, że droga sprawiedliwego jest prosta i równa jest droga sprawiedliwego, bo ty ją prostujesz. I chcę powiedzieć to z całą odpowiedzialnością, że to na szerokiej drodze życie ludzi jest zakręcone we wszystkie strony. To tam życie ludzi jest pokomplikowane. To tamta droga bardziej jest skomplikowana i pokręcona. To w starym życiu nasze życie było tak zagmatwane, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, w jaką stronę i co nam przyniesie, co nam może przynieść kolejny dzień. Jeżeli możemy mówić o bardziej skomplikowanej drodze, o bardziej pokręconej drodze, o bardziej nierównej drodze, to prędzej o tej szerokiej drodze. I myślę, że ja i wy spotkaliście się w życiu Kościoła z różnymi przypadkami ludzi, którzy trafiają do zboru. Trafiają do zboru ludzie, których życie jest tak pokręcone, tak pogmatwane, tak, można powiedzieć, tak skomplikowane, że możemy sobie zadać pytanie, czy jest możliwe, żeby coś z tym życiem jeszcze zrobić. Ale to życie zostało skomplikowane i zagmatwane nie na wąskiej drodze, ale zostało skomplikowane i zagmatwane na szerokiej drodze. Na tamtej drodze życie zostało skomplikowane i zagmatwane. Nawet myśmy mieli taką osobę, która do zboru trafiła. Naprawdę zastanawiam się, czy jest możliwe, że Bóg tej osobie pomógł i wyprostował jej drogi. Ale patrząc z perspektywy czasu, widzę, że jeżeli ktoś wchodzi na wąską drogę i autentycznie przechodzi przez wąską bramę i wchodzi na wąską drogę, to skomplikowane, zagmatwane życie zaczyna się powoli po prostu prostować. Zaczyna się równać. Zaczyna się prostować, zaczyna normalnieć, stawać się życiem według Bożych zasad i Bożych norm. To na szerokiej drodze my sobie, a jeżeli sobie komplikujemy życie na wąskiej drodze, to przede wszystkim robimy to my sami. to przede wszystkim my sami jesteśmy za to odpowiedzialni. Jeżeli na tej drodze nasze życie wygląda zupełnie tak chaotycznie, bez jakiegoś takiego jasnego kierunku i celu, to znaczy, że jest tutaj nasz wkład w tym, że nasze życie nie jest takie jak ta droga, którą jest Chrystus, prosta i równa. Na przykład w liście do Tymoteusza jest taka mowa, że jest mowa o tym, żebyśmy się modlili do Boga za królów, za przełożonych, abyśmy mogli prowadzić życie jakie? Ciche i spokojne. No jak na takie bezbarwne życie chrześcijanin, to przecież to powinno być kolorowo. Chcesz dodatkowych bodźców? Chcesz dodatkowych bodźców? No to na szerokiej drodze, tam masz całe spektrum bodźców, które mogą cię pobudzać. Ale na wąskiej drodze jest to droga równa i prosta i na tej drodze możesz ciche i spokojne życie prowadzić. Chyba, że ktoś jest spragniony naprawdę takiego, wiecie, szumnego, full życia. Ale Bóg dostarcza nam tyle przeżyć, ale przeżyć autentycznych i bogatych przeżyć, że to nie jest po prostu monotonne i nudne. Nawet nam może się wydawać, przychodzimy na nabożeństwo i śpiewamy pieśni, od wieków tak jest. Śpiewamy pieśni. Przynajmniej ja to mam przeżycie, gdy przychodzę do was, bo macie inne pieśni, których ja nie znam, bo ja znam pieśni z mojego zboru. Więc dla mnie to jest super wszystko nowe. Ale atmosfera, no śpiewamy pieśni. Ale to śpiewanie pieśni nie jest czymś szarym i zwyczajnym i tym, co powtarzamy każdego roku, czy podczas każdego nabożeństwa. To może być świeże, nowe twoje przeżycie z Chrystusem, z obecnością Pana. A obecność Pana nigdy nie jest nudna. Obecność Pana nigdy nie jest nudna. Ona wnosi. Więc wąska droga, wbrew takim naszej, bym powiedział, wyobraźni, wbrew naszej wyobraźni, dla mnie w sposób oczywisty jest to droga prosta i droga równa, chociaż wąska, to znaczy, że obowiązują jasno określone zasady. Po prostu jasno określone zasady. Dopóki trzymasz się tych zasad, dopóki je poważnie i z całą odpowiedzialnością respektujesz w swoim życiu, to będziesz wszedł właśnie taką drogą. A więc po pierwsze droga prosta i droga równa. To jest pierwsza cecha tej drogi, to jeszcze nie wszystko. Dalej prorok Izajasz, coś o Bożej drodze. Teraz zaczniemy od rozdziału, może 48 rozdział, werset 17. Teraz przeczytamy więcej fragmentów, abyśmy byli przekonani bardziej. Na słowo przekonuje. Mój dar przekonywania jest niezbyt mocny, więc niech słowo przekonuje. Izajasz 48, 17. Tak mówi Jahwe, twój odkupiciel, święty izraelski. Ja, Jahwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na drogę, na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. Uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść. Teraz Izajasz 42, 16, a więc cofnijmy się troszeczkę. 42, 16, taki werset. Strona 788. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają, ścieżkami im nieznanymi ich powiodę, ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, miejsca nierówne obrócę w równinę. Poprowadzę ślepych drogą, poprowadzę ich tą drogą. Właściwą drogą ich poprowadzę. I teraz, może już tyle, gdy jeszcze będzie potrzeba, zobaczę, że potrzeba trzeciego wersetu, to doczytamy. Na razie zostawmy te dwa wersety. Jest tu kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Bożą drogę. Dwukrotnie pojawia się słowo, Bóg mówi, poprowadzę. Zobaczcie, Bóg mówi, poprowadzę. Na Bożej drodze jest Boże prowadzenie. Pan tą drogą wąską, Pan cię poprowadzi. To nie jest tak, że nagle znalazłeś się na wąskiej drodze i musisz sam teraz sobie poradzić na tej drodze. Musisz uważać, żeby z tej drogi nie spaść, nie zboczyć i się musisz ciągle żyć w takim stresie i napięciu. Lecz jest powiedziane, że Pan powiedział, że tą drogą On cię poprowadzi. On cię poprowadzi tą drogą do życia wiecznego. Mało tego, dalej powiedziane w tym tekście, że On ciemność obróci w światłość. Ciemność obróci w światłość. I to jest jeszcze jedna cecha tej drogi, że jest to droga dobrze oświetlona. Jest to droga dobrze oświetlona. Bez lamp. Od dołu. Takie jak w nowoczesnych basenach. Super oświetlenie. Jest to dobrze droga oświetlona. To nie jest droga ciemna. I zobaczcie, co Jezus mówił teraz w swoim nauczaniu. Porównajmy do tego, co mówi Izajasz. Jezus powiedział, że kto idzie, ja jestem światłością tego świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził, ale będzie miał światłość życia. Będzie miał światłość życia. Tam nie jest ciemność na tej drodze. Wbrew naszym pozorom, tam nie jest ciemność. Tam jest światłość, tam jest jasno, bo tam jest Chrystus. Mało tego, Chrystus powiedział o nas, że nawet my stajemy się światłością tego świata. Więc ciemno to jest na drodze szerokiej. Tam jest życie w ciemności. Tam człowiek żyje w ciemności. Tam ludzie chodzą w ciemności. Wszystkie analogie Nowego Testamentu do życia w ciemności to jest życie w grzechu. To jest stare życie, to jest życie w ciemności. I szeroka droga to jest poruszanie się w ciemności. Dlatego tam jest tyle wypadków. Bo tam jest po prostu ciemno. Tam człowiek nie wie po prostu dokąd, co się może wydarzyć, gdzie zmierza, co go spotka. W każdej chwili może się coś złego wydarzyć. Boża droga to jest droga wąska, ale droga równa, droga prosta i droga dobrze oświetlona. Na której, na tej drodze Pan cię będzie prowadził i On chce cię prowadzić na tej drodze. I będziesz czuł, że jesteś z Nim, bo no, masz kontakt, wręcz fizyczny, duchowy kontakt. Masz z Chrystusem, bo jesteś blisko. On cię będzie na tej drodze prowadził. To jest kolejna bardzo ważna cecha, która mnie zachęca. To mi pokazuje, że to nie jest tak w moim życiu, że się nawróciłem i teraz Pan mi mówi, żyj tak, żebyś tylko zbawiony był. Nie, tak nie jest w moim życiu. Pan wprowadził mnie na drogę, na wąską drogę i On mnie tą drogą chce poprowadzić aż do życia wiecznego, aż do finału, do ostatniego sekundy mojego życia na tej ziemi. I On nigdy nie oddalił się ode mnie, nie oddalił się od ciebie i powiedział, synu, dorosłeś, radź sobie sam. Bo kto z nas dorósł do tej pełni? Kto z nas dorósł? Każdy z nas dorasta i Pan zawsze jest blisko. Akurat w niedzielę będę nawiązywał, że On jest naszym orędownikiem, arcykapłanem, który nie przestał się za nas wstawiać cały czas. I ty się rano jeszcze nie zdążyłeś pomodlić, ale Jezus już się pomodlił o ciebie. Rozumiemy to? Bo On jest naszym orędownikiem, tym, który się wstawia za nami, który wstawia się cały czas za nami. My się nie zdążymy słów do Boga, do Ojca wznieść, a On już za nami powiedział, dziękuję Ci, Ojcze, że tu dziecko Boże wstało właśnie z łóżka, ma kwaśną minę, ale Panie Boże, proszę Cię, żeby się uśmiechnął. Ojcze mój w niebie, On wstawia się, oręduje za Tobą, idzie do pracy, jest smutny, ha, jak mu niedobrze. Ale Panie, niech się cieszy, że ma pracę, że może iść. No i już nagle się uśmiechnął, bo zrozumiał, że fajnie, że ma pracę. Duch Święty do Niego przemówił. Więc to jest właśnie ten kontakt z Chrystusem. Pan na tej drodze nas prowadzi, nie zostawił Cię samego. Tak samo jak było z Izraelem w Egipcie. Gdy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, zawsze mówimy o wyprowadzeniu Izraela z Egiptu. Podkreślamy wspaniałość tego faktu, wyprowadzenie Izraela z Egiptu i wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Ale przecież na tym nie skończyła się Boże dzieło w Izraelu. On wyprowadził z Egiptu i później ich dalej przez tą pustynię prowadził cały czas. Nie wcale mniej był obecny na pustyni, niż był obecny w Izraelu, w Egipcie, gdy ich wyprowadzał, gdy czynił cuda. W taki sam sposób był obecny, gdy ich prowadził, aż ich doprowadził do ziemi obiecanej. Cały czas. I właśnie na tym polega fenomen tego chrześcijańskiego życia, że przechodzimy przez wąską bramę, spotykamy się z Chrystusem i później wstępujemy na wąską drogę, którą On jest tą drogą też. I idziemy po tej drodze i mamy kontakt z Nim i On nas na tej drodze prowadzi. Jest to droga wąska, ale prosta, równa i do tej pory powiedzieliśmy, że jest dobrze oświetlona. A więc zadbano o oświetlenie. Dobrze oświetlono. I trzecia cecha Bożej drogi, Księga Izajasza, 35 rozdział. Księga Izajasza, 35 rozdział. Tu mam werset dłuższy, ale je przeczytam tylko od 5 do 9. Jest tu mowa, kiedy Chrystus przyjdzie, wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych, wtedy chromy będzie skakał jak jeleń, a radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysły na pustyni i potoki na stepie. Jest to wprost nowotestamentowa myśl, nawiązanie do czasów Chrystusa. I dalej jest powiedziane. Rozpalona ziemia piaszczysta zamieni się w staw, a teren bezwodny w ruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I to posłuchajcie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził, tam się go nie spotka, lecz pójdą nią wybawieni. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem, wieczna radość owinie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i zdychanie znikną. Finał będzie, przyjdą na Syjon i wszystko zniknie. I będzie tam droga, droga święta. Popatrzcie, nie będzie nią chodził nieczysty, ale będzie nią chodził tylko pielgrzym Pana. Nie będzie nią chodził nieczysty, a więc to nie jest droga dla grzeszników, bo jest to droga święta. Nawet głupi na niej nie zbłądzi, a więc jest jakaś gwarancja, że ja się jakoś na tej drodze znajdę, że nie zginę na tej drodze. Chwała Bogu. Jest nadzieja. Dla mnie jest nadzieja. Halleluja, Panie Boże. Jest nadzieja i dla mnie, że nie zbłądzę na tej drodze. Ale dalej jest powiedziana ciekawa rzecz, którą długo myślałem, zanim ją wygłosiłem, ale już przemyślałem, więc wygłaszam. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. I tam się go nie spotka. Pomyślmy chwilę o tym. Ciekawe. Z duchowej perspektywy ciekawe. Na tej świętej drodze, na tej drodze nie będzie lwa i zwierz drapieżny tam nie będzie chodził i na tej drodze się bezpośrednio z nim nie, on cię tam na tej drodze nie złapie cię na tej drodze. I teraz pomyślmy o tym, jaka to jest piękna, duchowa prawda zawarta w tym tekście, ta myśl. Że na tej wąskiej drodze, na tej Bożej drodze, na tej świętej drodze, jeżeli na tej drodze, tą drogą kroczysz blisko, to możesz mieć gwarancję, że na tej drodze zły, który jest nazwany lwem ryczącym, nie złapie cię i on cię na tej drodze nie rozszarpie. Na tej drodze on cię nie rozszarpie. On już jest bardzo blisko, bo on jest zaraz obok tej drogi. I to jest wprost prawda Nowego Testamentu, że diabeł może nas dopaść tak naprawdę tylko wtedy, kiedy my zejdziemy z Bożej drogi, ale nie, kiedy my jesteśmy na Bożej drodze, kiedy żyjemy z Chrystusem, kiedy jesteśmy blisko Niego. Lwa! I tam na niej on nie stoi, bo to jest droga święta tu nazwana. Bo jest to droga święta, więc on na niej bezpośrednio nie stoi. I całe działanie diabła wobec nas dzisiaj jest takie, żeby nas w jakiś sposób sprowadzić na bok. Na bok. I wtedy dopiero on znajduje dostęp do naszego życia. Ale nie, kiedy my żyjemy z Chrystusem, jesteśmy na Bożej drodze, kroczymy razem z Nim i żyjemy według Jego zasad. I kilka cytatów może z Nowego Testamentu. Wprost ten cytat, że diabeł chodzi wokoło jak lew ryżący, ale chodzi wokoło, szukając kogo by pochłonąć. Ale on się nie może rzucić na kogoś, kto jest na wąskiej drodze. Nie może się po prostu rzucić. Pan Jezus powiedział inaczej, że nikt was nie wyrwie z mojej ręki. Więc jeżeli jesteś na Bożej drodze, w Bożym ręku, to lew możesz go tylko słyszeć. Pan Jezus w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 18 werset, jest powiedziane, że każdy, kto się z Boga narodził, nie grzeszy, lecz ten, który z Boga został zrodzony, czyli Chrystus, strzeże go i zły nie może go tknąć. Zły nie może go tknąć. I to jest znów mowa o tym stanie, kiedy jesteś na Bożej drodze, kiedy żyjesz z Chrystusem, kiedy lew chodzi, ryczy wokół ciebie, ale dopóki jesteś na Bożej drodze, on cię nie może tknąć. Cała jego działanie wobec nas polega na tym, żeby nas sprowadzać z Bożej drogi. Żeby nas sprowadzać na margines. Żeby nas sprowadzać na manowce. To wtedy on dopiero zaczyna mieć prawo dostępu do naszego życia. Dopóki jesteś na Bożej drodze, on nie ma prawa dostępu do twojego życia. Możesz mu ten dostęp jedynie ty sam umożliwiać, dawać mu ten dostęp, przystęp. A przystęp diabłu daje się w sposób bezpośredni poprzez grzech. To jest taka prawda duchowa. Diabeł zaczyna mieć przystęp naszego życia poprzez grzech w naszym życiu. Więc on nas kusi, żebyśmy zgrzeszyli. Gdy później ten grzech jest utrwalany w nas, on zyskuje prawo przystępu poprzez grzech. Ale nie w normalnym stanie, dopóki jesteś na Bożej drodze. I to jest duchowa prawda, już zapisana przez Izajasza na 800 lat przed Chrystusem. A później Nowy Testament nam to przyniósł, Pan nam to objawił. Kiedy idziemy Jego drogą, my jesteśmy na tej drodze, jesteśmy bezpieczni. To nie jest teologia wiecznego bezpieczeństwa, nie o tym mówię. Ale na Bożej drodze, gdy żyjesz według Bożych zasad, na tej drodze masz obietnicę i gwarancję bezpieczeństwa. Jeżeli diabeł nas cały czas próbuje z tej drogi sprowadzić, rycząc, strasząc, żebyśmy się miotali, żebyśmy się rzucali, żebyśmy po prostu byli nieskoordynowani w naszym myśleniu, w naszych postawach, w naszym działaniu. I też by grzech wniknął do nas. Gdy on wnika, wtedy to jego bardziej przyciąga. Świętość, czystość trzyma go bardzo na dystans. A ta droga jest święta, bo tą drogą jest Chrystus. I Chrystus go trzymał na dystans. Po prostu Chrystus diabła trzymał na dystans w swoim życiu. Więc, bracia i siostry, wąska droga to wspaniała droga, ale wąska. Na niej obowiązują Boże zasady. Jasne zasady, które Bóg ustanowił, które Bóg wyznaczył. Te zasady obowiązują na tej drodze. Ale ta wąska droga jest drogą równą i prostą. To nie jest droga, na której się cały czas masz potykać, wywracać, kamienie, kłody. Ta droga jest dobrze oświetlona. Pan oświeca tą drogę. On jest światłością i światłość też jest w tobie. Jest to droga bezpieczna. Jest to droga bezpieczna, gdyż na niej bezpośrednio lew nie stoi. Na niej i zwierz drapieżny. Musisz nieco zboczyć. Wtedy dopiero będzie on mógł się dobrać do twojego życia. A więc, powtarzając słowa Pana Jezusa, wchodźcie przez ciasną bramę i podążajcie wąską drogą, albowiem ona prowadzi mnie i ciebie do życia wiecznego. Bracia i siostry, chcielibyśmy oddać Bogu chwałę, cześć, pomodlić się, podziękować Jemu.